oni, wiesz, wszędzie musieli mnie wozić i, wiesz, no, w sumie najlepiej było nie opuszczać samochodu, nie? Bo to, jaki to powodowało, wiesz, klimat i vibe, no, to było niesamowite. Ja generalnie, przynajmniej teraz, nie jestem fanem nocnego życia.
Cześć, z tej strony Hubert Grupa.
Łukasz Kowalka.
Witamy Was z studia Monocastu w siedzibie redakcji Muno.pl w Poznaniu. Przed nami pierwszy odcinek serii, której gościem będzie wyjątkowa postać, jeżeli chodzi nie tylko o polską scenę klubową, ale wydaje mi się, że również europejską, a nawet użyłbym określenia światową. Człowiek, który no, już od kilkunastu, w zasadzie kilkudziesięciu lat wyznaczał szlaki, które dziś przecierają kolejni artyści związani z polską muzyką elektroniczną. DJ, producent, wydawca, w zasadzie to człowiek orkiestra. Marcin Czubala.
Cześć.
Marcinie, cieszymy się, że możemy mieć Cię tutaj, zwłaszcza, że nie jest to częste zjawisko, jeżeli chodzi o Ciebie i udzielanie wywiadów.
Zgadza się. No, wiesz, nie czuję takiej potrzeby aktualnie, także jakby cieszę się życiem, wiesz, swobodnym, cichym, no, na uboczu.
Okej. Okay. Tym bardziej się cieszymy, że do nas zawitałeś. W międzyczasie od ostatniego spotkania z redakcją Muno minęło sporo czasu. Pojawiło się też bardzo dużo pytań.
Tak, my troszeczkę robiliśmy tego researchu przed naszym spotkaniem i czytaliśmy dużo właśnie opisów, imprez, zapowiedzi. Większość tych opisów, powiedzmy z lat 2005-2010, brzmią: Marcin Czubala to postać, której nie potrzeba nikomu przedstawiać. Byłeś, że tak powiem, w samym centrum. Dzisiaj mamy 2021 rok. Tych wywiadów jest coraz mniej, dlatego my mamy dużo, dużo wątków, które byśmy chcieli troszeczkę rozkopać, przedstawić i pewnie no, zaprezentować twój profil słuchaczom, których na scenie, pod sceną przede wszystkim w 2005, a nawet i wcześniej nie było. Więc na początek wróćmy do w ogóle korzeni twoich muzycznych, bo one sięgają takiego klasycznego wykształcenia.
Tak, znaczy to nie było jakieś takie, wiesz, pełne wykształcenie muzyczne typu, nie wiem, Akademia Muzyczna w Poznaniu, czyli nie to wyższe takie tradycyjne, ale jakby tam do szkoły, jakby do końca szkoły podstawowej, czy ja kończyłem szkołę Kuczyńskiego tutaj w Poznaniu, to w 95 roku, no a potem w zasadzie od 96 już się zająłem stricte produkcją, nie? Czyli jakby pierwszą maszynę kupiłem, też jakby mój ojciec miał dużo tutaj, no, był mocno jakby zaangażowany w muzykę nie tylko elektroniczną, ale wcześniej jakby w taką bardziej może rockową, no to uogólniając jakby miał gazetę Outside, potem Cactus i też no, był wydawcą wielu rzeczy tutaj na Polskę i rockowych, ale też elektronicznych, bo między innymi na licencjach Trezora wydawał kasety magnetofonowe i no, kilka innych rzeczy i dystrybuował ich też na kraj. No i to było tak mniej więcej, że tam, wydaje mi się, nie wiem, to był 94, bo 95 rok, byli chyba w siedzibie EFA, to był taki jeden z większych niezależnych dystrybutorów w latach 90. w Europie i dostali od nich jakby kilka pozycji z muzyki elektronicznej. To jakby wtedy to była zupełna nowość, jakby mało kto w ogóle miał do czynienia z tym. I pamiętam, że przywieźli chyba album Roberta Hooda, Joey Beltrama i chyba Jeffa Millsa. Tam, nie wiem, 93, 94 rok to mógł być. No i to powiem szczerze, to było dla mnie takim punktem, no takim pierwotnym, który jakby tu mnie zainteresował w tym kierunku i zacząłem drążyć, jakby zainteresował mnie, jak powstaje ta muzyka, jak to się w ogóle robi. No i zacząłem poszukiwać starych maszyn, zacząłem inwestować w studio i jakby ten temat pogłębiać też jakby wtedy w Polsce w sumie niespecjalnie jakby ta scena była duża, można powiedzieć, że była jakby super mała, nie? Nie wiem, w Poznaniu 3-4, może 5 osób się tym zajmowało, w Warszawie tak samo, także ogólnie to nie wiem, to scena w Polsce może to było 40-50 osób i nieliczne kluby tak naprawdę, a w zasadzie kluby, w których jakby DJ z własnej inicjatywy raczej mieli marzenie, żeby coś zrobić i jakby inicjowali jakby możliwość w ogóle zrobienia eventu, nie? Jakby pierwsze plakaty na imprezę w Poznaniu były w zasadzie rysowane ręcznie, nie? Pisakami i tak dalej, także to jakby to był taki sposób promocji i natomiast mimo tego, że był taki sposób jakby chałupniczej promocji, to na imprezy w 1994-1995 roku potrafiło przyjść do sklepu 1500 osób, nie? Natomiast mówię, to było jakby zupełnie nowe zjawisko subkulturowe, czyli to nie było tak, że w tej chwili, jak w tej chwili na imprezę elektroniczną przychodzą osoby, które się interesują stricte elektroniką, wiadomo, plus jakieś osoby, które mają ochotę na w cudzysłowie clubbing, natomiast wtedy to było zjawisko subkulturowe i po prostu nie wiem, hip-hopowcy przychodzili, wiesz, klientela rockowa, no po prostu to było wow, nie? Wiesz, ludzie z odkurzaczami na plecach, nie w maskach, wiesz, takich tych przeciwgazowych, tak, tak. Wiesz, wszyscy z gwizdkami, no taki, wiesz, taki klasyczny rave, nie? Także to było zupełnie coś takiego nowego subkulturowo.
Jak myślisz, gdzie to środowisko się wytwarzało na początku? Sam mówisz, że było 4-5 osób. Mhm. Jak ich szukałeś? Jaki był do nich dostęp? Bo teraz, wiesz, z każdym można się porozumieć na Facebooku, znaleźć grupki poświęcone tylko jakiejś części muzyki, poszczególnym gatunkom, sprzętom i tak dalej. Gdzie było to miejsce spotkań z tymi ludźmi, którzy byli insiderami?
Jest to jakby notabene, ja miałem trochę jakby ułatwioną sytuację z tej, że mówię, mój ojciec jakby zajmował się tą muzyką i dużo ludzi jakby się przewijało przez nasz dom, nie? I to zarówno, wiesz, i zespołów rockowych, ale też jakby takich ludzi, którzy się hobbystycznie muzyką interesują, kupują płyty, no wiecie, freaków, nie? Takim jakby tutaj sposobem jakby zapoznałem te osoby, które się, wiesz, stricte elektroniką, jakby tym samym jakby stylistycznie jakby tym samym gatunkiem interesują, no i jakby te kontakty jakoś się nawiązały, no i też wiesz co, no chodziłem też na imprezy, nie? To też mnie tam, wiesz, bardziej mnie w sumie na tym etapie, wiesz, interesowało właśnie ekipa DJ-ska i jakby to, co robią, niż stricte, wiesz, clubbing i że tak powiem, wiesz, konsumowanie alkoholu przy barze. Więc to jakby tą drogą te kontakty się pierwotnie tutaj zakorzeniły, nie?
Wspomniałeś w ogóle o ciekawej rzeczy, zresztą pada to nie tylko w paru wywiadach, których wcześniej udzieliłeś, ale między innymi w relacjach wielu osób zaproszonych do książki 30 lat polskiej sceny techno. Mówisz o tych gwizdkach, o tych odkurzaczach, o maskach. Z jednej strony ci ludzie, którzy przychodzili do klubów, dostawali informacje o imprezach w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce teraz. Tak jak zwróciłeś uwagę, były to osoby z różnych środowisk, a że było to wszystko przed erą nawet nie tyle co mediów społecznościowych, co na przykład ogólnodostępnych aparatów cyfrowych, bo o smartfonach tutaj nie ma co mówić, nie zachowało się zbyt wiele materiałów z tych imprez, no i na pewno to będziemy dzisiaj pogłębiać. Chociaż podejrzewam, że twoje archiwum może coś tam mieć takiego.
Znaczy, powiem tak, że w latach 90. de facto to było nawet, można powiedzieć, przed erą internetu. Dlatego, że jak ja sobie przypominam, w zasadzie w 94-95 roku to jedyny sposób, przynajmniej w jaki ja jakby miałem dojść do internetu, to było dzwonienie modemem telefonicznym na uniwersytet, pamiętam, przez który można było się w systemie Unix jakby komunikować, w ogóle dojść do jakichś takich bazowych tematów internetowych. Nie? Dopiero potem się pojawiły jakieś komunikatory, ten IRC-u, nie? Także to w ogóle nie można mówić, że to internet istniał, nie? W taką jakby na szerszą skalę, więc to w ogóle nie był sposób komunikowania się, ani sposób jakby reklamowania imprez. Natomiast wtedy istniała telewizja. I to był główny, prawdę mówiąc, sposób komunikacji i reklamowania, dlatego że wtedy jakby telewizja była bardzo czynnie zainteresowana promocją tego, bo to mówię, to było coś nowego, subkulturowego. Także były i programy dedykowane i na przykład pamiętam w 96 czy 7 roku byłem zapraszany do Telewizji Polskiej, wiesz, na live z Kuśnierowiczem, który wiesz, wtedy był sportowcem, wtedy wiesz, i to było mniej więcej tak, że ja DJ, a on jest sportowiec i to było coś, że wiesz, że to jest, że jestem, wiesz, ten co robi coś tego fajnego, nie?
Dzisiaj brzmi abstrakcyjnie.
Tak, no dzisiaj bardzo brzmi abstrakcyjnie. No też wiesz, DJ Jaco, który był dość popularnym dziennikarzem wtedy, trzeba przyznać, on miał swój program na Polsacie. wtedy też jakby marki papierosowe się bardzo jakby czynnie udzielały, jeśli chodzi o jakby sponsoring tego imprez, także był w ogóle cały cykl, na przykład imprez Westa, czyli jakby wtedy to była marka papierosów. Wcześniej też Marlboro miało swoje imprezy i na przykład po Poznaniu jeździły takie, mam jeszcze stare fajne zdjęcie, gdzie jedzie Polonez i miał taką przyczepę za sobą i na tym wielki baner zawieszony z reklamą imprezy, nie? Która miała miejsce w fabryce, to był w ogóle jeden z moich ulubionych klubów, bo to było miejsce, gdzie kiedyś była produkcja, fabryka musztardy w Poznaniu, nie? Świetne, absolutnie najbardziej chyba klimatyczne miejsce do tej pory, jakie Poznań miał, nie? I no i tak to wyglądało, nie? Czyli w zasadzie telewizja i wiecie, banery i samochody ciągnące przyczepy, kurde, z reklamami imprez, nie?
To jeszcze wtedy czasy funkcjonowania DJ-a Eliota.
To był akurat krótki epizod, w zasadzie można powiedzieć, że to był taki pierwszy rok, może dwa, kiedy ja jakby funkcjonowałem stricte jako DJ, a potem jak już się przetransformowałem w zasadzie na taką rolę bardziej producenta, czyli to, co mnie w sumie głównie interesowało od samego początku, no to już jakby występowałem oficjalnie pod imieniem, nazwiskiem.
No właśnie, bo ta ksywka się pojawiła i w zasadzie szybko zniknęła, ale podobne epizody już jako producent miałeś na przykład z innymi markami, które ukazywały się gdyby pod twoimi skrzydłami. Mnie na przykład bardzo mocno zainteresował label Carabinieri, ponieważ dzisiaj wydawnictwa, które się ukazały, bodaj tylko dwa, są już białymi krukami. Naprawdę są niedostępne i gdziekolwiek ludzie próbują tego szukać, to naprawdę spotykają się z pustką albo z oporowymi cenami, ale udało mi się dotrzeć do nagrań w wersji cyfrowej. No i przyznam, że byłem w dużym szoku, kiedy usłyszałem to i pomyślałem sobie, jak świeżo to brzmiało.
Wiesz co, generalnie jakby muzyka elektroniczna jest, wiesz, dość starą formą, nie? I tak prawdę mówiąc, wiesz, co na przykład, no nie wiem, wydaje mi się, że teraz techno dość jakby króluje, takie mocniejsze. Natomiast jakby, jak sobie porównamy to techno do tego, które wychodziło w połowie lat 90., no to wiele się nie różni, tak prawdę mówiąc, nie? Także jakby muzyka elektroniczna, ona przechodziła jakieś cykle, nie? A wiadomo, one są jakieś tam może lekkiego, wiesz, remodelingu czy takiego odświeżenia delikatnego dostają, natomiast tak summa summarum to nie jest jakiś, wiesz, kompletny odstrzał, że to jest zupełnie coś nowego, nie? Więc stąd wydaje mi się, że czasami, wiesz, te rzeczy, które na przykład możemy sięgnąć, nie wiem, do płyt z lat, nie wiem, nawet 9, 3, 4, to można powiedzieć, wow, stary, to wymiata, nie? To brzmi jakby było zrobione na przykład w tym roku, nie? I taka jest prawda, że to w zasadzie może trochę się polepszyło jakby jakość tych nagrań, bo no, kiedyś to po prostu, żeby, wiesz, uzyskać taką dynamikę nagrań, to powinien, jakby musiałeś mieć studio za, wiesz, setki tysięcy i to nawet nie złotych, tylko dolarów, no a teraz w zasadzie, wiesz, jest to osiągalne przez pluginy i software, nie? Także tutaj ta różnica jakby z jakości nagrań na pewno stąd wynika.
Ale przeskoczyliśmy mocno w czasie, a tak naprawdę na osi czasu sceny techno, sceny klubowej, no zapisała się mocno wytwórnia Currently Processing. Mhm. A opowiedz o początkach, bo bardzo mnie interesuje to, a jak nośniki, okej, pewnie też gdzieś tam kontakty ojca pomogły, ale ten materiał przedostaje się za granicę, a dostają fizycznie te płyty konkretni ludzie, grają je w BBC. Jak do tego dochodziło w tamtych czasach?
Znaczy tu akurat, ja generalnie starałem się jakby nie korzystać jakby z kontaktów ojca, bo jakby, wiesz, byłem młody i wiesz, o charakterze buntownika, ja czyli, wiesz, zależało mi, żeby...
Dużo osób, z którymi rozmawiałem o tobie w tym tygodniu, podkreślało, że faktycznie byłeś troszeczkę jakby...
Nawet sam zainteresowany o tym wspominam.
Aha, no, więc jakby zależało mi, żeby jakby, wiesz, te drogi przeciąć sobie samemu, natomiast jest to jakby... Głównym powodem było to, że no, jak wspomnieliśmy, jakby to nie była era internetu, nie? Żeby w ogóle wyjść z muzyką, wiesz, poza własne podwórko, no to nie było jakby innej możliwości niż założenie labelu i z dystrybucją, że tak powiem, ogólnoświatową, nie? Jakby to była jedyna szansa, żeby, wiesz, pokazać się z tą muzyką. No, wiesz, no nie było YouTube'a, już nie mówię o mediach takich, wiesz, typu Facebook i tak dalej, Instagramy. Także no, nie było szans w ogóle. To była jedyna droga I wtedy jakby to było jakby dodatkowym utrudnieniem było to, że w zasadzie w Polsce nikt nie robił winyli, nie? Znaczy nikt nawet nie wiedział, jak to zrobić, no bo to powiedzmy, że to była, wiesz, era zamknięta, nie? Że winyle to, wiecie, robiło się jak w wydawnictwie Muza w latach 60-tych, 70-tych, potem nastała era kaset magnetofonowych, CD-ków, ale winylem to wszyscy uznali, że to jest, wiesz, kosz, nie? I to nigdy nie powróci, nie? Nie było ani taśm produkcyjnych w Polsce, to wszystko było poblokowane i, wiesz, na pytanie, jak to zrobić, to wszyscy nie wiedział, nie? Więc ja pamiętam, dostałem od kogoś jakby kontakt, że w Czechach są najbliższe manufaktury płyt winylowych i tam żeśmy uderzyli. Pamiętam, że mastering pierwszej płyty Carnegie Processing robił Gawłowski pod Warszawą, czy w zasadzie masteringowiec, który do dzisiaj obsługuje wszystkie takie, wiecie, topowe polskie bendy typu, no nie wiem, no jakby tak
mainstreamowo,
dokładnie, nie? Więc pamiętam, ja z nim pojechałem do niego z kasetą Daddy, u niego tam w willi, wiesz, robiłem mastering, no to wiesz, było dość duże zaskoczenie, co to jest w ogóle za muzyka do masterowania. Natomiast jakoś tam sobie poradziliśmy i jakby Czesi nam tą płytę wytłoczyli, natomiast problem był drugi, jak wiesz, co dalej, nie? Bo wtedy nie było Unii Europejskiej, nie? Jakby każdy kraj był, wiecie, miał border, czyli granicę, i między każdym krajem były opłaty skarbowe, clenie i tak dalej, nie? Także pamiętam, że płyty musiały przejechać, wiesz, samochodem, zostać oclone i, wiesz, no, urząd skarbowy na deklarację, że importujesz płyty winylowe, które dalej chcesz sprzedawać, no to robił wielkie oczy i raczej wyglądało to na coś bardzo dziwnego. Więc to nie było łatwe, a po drugie dystrybutora jakby mieliśmy w Wielkiej Brytanii, nie? Więc potem jeszcze przetransportowanie tych płyt ponownie do Wielkiej Brytanii, no to było już w ogóle trudne przedsięwzięcie. Natomiast no, summa summarum to wszystko jakoś tam, wiesz, przebrnęliśmy przez to i płyta trafiła jakby na cały świat, nie? Ona, wiesz, i była w Stanach, i była w Japonii, i była w całej Europie, także to z automatu potem już poszło, nie? Pamiętam, że na przykład w latach 90. był dość kultowy sklep w Nowym Jorku, Sonic Groove, prowadzony przez Frankie Bonesa i Adama X'a. I ja im faksem wysyłałem zapytanie, czy byliby zainteresowani, żeby kilka sztuk do sklepu dostać. Potem, wiesz, faks na przychodził rano, że super, przyślijcie nam 50 sztuk, nie? I to był wow, nie? Że, wiesz, w Nowym Jorku w latach 90. są nasze płyty, nie? I to taką drogą się to wszystko wtedy odbywało. Nie?
No właśnie, bo wspominasz tutaj o tych przeszkodach technicznych, formalnych, biurokratycznych też, ale zastanawiam się, jakim cudem, wiesz, twoja płyta dotarła właśnie do Nowego Jorku, czy też do Johna Peela, do kultowego DJ-a, który podejrzewam otrzymywał dziesiątki, jeżeli nie setki płyt z całej Europy i nagle chłopak z Polski dostaje się do niego, jego muzyka jest grana przez tego legendarnego człowieka. No i właśnie, do kogo wówczas wysyłało się płyty, czy to w Polsce, czy to za granicą, żeby mieć jakąś szansę na przebicie?
Znaczy, promówki wysyłało się pocztą, nie? Czyli jakby albo sobie jakby sam budowałeś bazę, czyli na przykład, wiesz, stacje radiowe, które mają sens, żeby tam wysłać płyty, czasopisma, wiesz, sklepy, no bo jakby, żeby sklep u ciebie zamówił, to trzeba po prostu mu wysłać płytę i on na tej podstawie jakby określał, czy jest zainteresowany, czy nie, nie? Więc taka droga to była no dość żmudna, nie? Natomiast no my żeśmy sobie taką bazę, no bo mniej więcej mieliśmy pogląd, wiesz, jakie gazety nas interesują, jakie audycje radiowe są warte uwagi, jakie sklepy mniej więcej funkcjonują na zachodzie, które jakby, wiesz, no dystrybują ten rodzaj muzyki i ja tam po prostu, wiesz, zrobiłem 50, nie wiem, promówek, wysłałem po całym świecie i czekamy, co się wydarzy, nie? I pamiętam, że no John Peel się nie odezwał jakby bezpośrednio, tylko pamiętam, że ktoś do nas chyba zadzwonił, czy nawet do mojego ojca, i który, no bo wtedy jakby audycja Johna Peela, ten jego session BBC, no to było ultrakultowe, nie? To prawie, wiecie, trochę było jak takie Radio Europa za komuny, nie? Że po prostu to było taka furtka do undergroundowej muzyki dla tutaj, wiecie, byłego bloku wschodniego, nie? Więc pamiętam, że ktoś tam właśnie dał znać, że wow, stary, ta tam płyta była w audycji Johna Peela, nie? I to mnie to już w ogóle tam, wiesz, zębiotło, że on po prostu zagrał, nie? Ale kontakt był taki, że dostał promówkę, sam z siebie ją puścił i tak do tego doszło, nie?
Trochę się mówi, że przez te dzisiejsze możliwości internetu tak łatwo jest zobaczyć życie bohaterów naszych albo obserwować, jak funkcjonują. Też mieć z nimi kontakt, liczyć na reakcję, ale tak naprawdę te 20 już lat temu, tak jak słyszę, trochę łatwiej było dojść, bo pewnie ten to znaczy, sito było...
Znaczy na pewno było dużo mniej muzyki, dużo mniej producentów, nie? Wiesz co, czy łatwiej? No, było trudniej o tyle, że jakby ta droga fizyczna, taka wiesz, żmudna, jakby była dość skomplikowana, nie? Że to wiesz, wszystko trzeba było fizycznie wysyłać, w sumie nie widziałeś, czy ci odpowiedzą, kiedy ci odpowiedzą, czy zamówią, czy nie zamówią, nie? Także...
Ale ta praca wykonana często miała szansę pewnie większą spotkać się z jakimś takim efektem, jakąś reakcją niż zasypywanie i taki efekt
spamu. Tak, ale wydaje mi się, że jakby głównym problemem dzisiejszych czasów jest po prostu jakby ilość, nie? Ale to mi się wydaje, że to nie dotyczy tylko muzyki, nie? Ogólnie jakby my jesteśmy przebodźcowani, jakby wiesz, wszystkiego jest za dużo tak naprawdę, nie? Że to jakby my nie potrzebujemy tylu rzeczy i też nie potrzebujemy, tak prawdę mówiąc, tyle muzyki, nie? Bo jak sami wiecie, no, nawet nie jesteś w stanie wszystkiego przesłuchać, tym bardziej ja rozumiem, że wiesz, ANR takiego labelu no nie jest w stanie też wszystkich demówek przejrzeć, nie? No, tego jest masa, nie? Także po prostu to jest problem ogólny dzisiejszych czasów, że wszystkiego jest trochę za dużo, nie?
Pewnie nie było takiej profesjonalizacji też sceny na samym początku. Masz jakieś takie wspomnienia, które szczególnie utkwiły ci, trochę pewnie z klucza fuck-upów, które na przykład wiesz, że pewnie nawet 10 lat temu czy 5 lat temu już by się nie wydarzyły, a wtedy na początku lat 2000 na przykład przechodziły i generalnie każdy umiał znaleźć rozwiązanie, a dzisiaj pewnie zakończyłoby się na przykład na tym, że stary, nie ma tego, co w Raiderze, nie gram.
Znaczy, no oczywiście jakby poziom jakościowy klubów przede wszystkim był no, znacząco różny od tego, co mamy dzisiaj, nie? Znaczy, oczywiście w Polsce to już w ogóle, to była tam masakra, nie? No to w zasadzie kluby, no większość klubów nie miała nagłośnienia porządnego, nie? To zawsze pierdziało i wiesz, psuło się w połowie, nie? Więc to oczywiście tak, no, na zachodzie było no, no, o niebo lepiej, nie? Jednak przede wszystkim Niemcy, no to oni ten swój ordnung tam mieli wiesz, zawsze, nie? Więc pamiętam, wiesz, że ja chyba pierwszy raz w Niemczech grałem, nie wiem, w 99 roku, no to jakby tutaj skala porównawcza, no to był kosmos po prostu, nie? Ale to jakby we wszystkim, nie? W sensie organizacji, no nie wiem, umów, wiesz, punktualności, takiej słowności, no przygotowania, no to Niemcy po prostu wyprzedzali jakby wszystkich, wiesz, o kurde dekadę minimum, nie? Więc nawet w latach 90. to oni byli mocno do przodu, nie? Więc zresztą, no, jakby wiesz, wiadomo, że jakby to gdzie się zaczęło, to elektronika jest dość tutaj, no zdania są podzielone, nie? No, wiesz, dla Anglików zaczęło się w Anglii, dla Amerykanów w Detroit czy w Chicago, a wiesz, a dla Europejczyków w Niemczech, nie? Więc to zależy kto jak tutaj uważa, natomiast no, nie wszystko czuć, że wiesz, że w Niemczech to ta elektronika była mocna, nie? I oni po prostu wiedzieli jak to robić, nie? Tam największe gazety były tam, najlepsze kluby były tam, nie?
Wspominałeś o tych różnicach, jeżeli chodzi o kluby, o inne kwestie związane w ogóle z kulturą klubową, ale zastanawia mnie różnica w świadomości osób, które w tym klubie uczestniczyły. Nie mowa tutaj jedynie o różnicy między Polską a Niemcami, ale również innymi miejscami, w których miałeś okazję grać już na początku swojej kariery.
Znaczy, wiesz co, to trochę dwojako, bo jakby ta świeżość była w Polsce, nie? Czyli na przykład wiem, że no, bardzo wielu artystów takiego tak zwanego zachodu jakby uwielbiało przyjeżdżać do Polski mimo tych mankamentów jakby technicznych, bo po prostu tu, wiesz, to wszystko było takie świeże, nie? Że to wow, że oni mówili, kurde, ale u was jest mega, nie? To jak u nas tam, wiesz, 15 lat temu, nie? I rzeczywiście tak było, że wszyscy, wiecie, no mega, to była mega zajawa, nie? I to było czuć, nie? Mimo tej takiej niedoskonałości. Natomiast no, na pewno, przynajmniej w Niemczech, no, tam jakby nie odpuszczali, nie? Że tak powiem, ci wiesz, klubowicze, nie? Że tam był po prostu prawdziwy rejf, nie? Pamiętam, jak grałem w Stammheim. Stammheim to w Kassel był wtedy taki, w zasadzie można powiedzieć, numer jeden klub. No to ja wychodziłem o 14 z klubu w niedzielę, a impreza się jeszcze nie skończyła, nie? I tak tam takie balety były, nie? I to takie, wiesz, na 1000-1500 osób. Także no tam po prostu był rave taki, no, z grubej rury, nie? I tak generalnie w Niemczech było, nie? Że te balety były dość mocne i długie. Nie, natomiast, no nie wiem, w 2004 grałem w Japonii, no to w Tokio też był mega odlot, nie? To oni z kolei tam jest trochę inaczej, no bo generalnie Japończycy niespecjalnie jakby piją alkohol, czy dość jakby generalnie są tacy
powściągliwi.
Natomiast to nie oznacza, że nie imprezują i że nie są głośni i że, wiesz, nie zachowują się jak na prawdziwym rejwie, nie? Dokładnie tak się zachowują i tam, no, też był mega odlot, nie? Że po prostu, wiesz, gęba im się nie zamykała, po prostu, wiesz, krzyki, wiesz, skakanie, no jak na mega balecie tutaj, nie? Także, no, każda szerokość geograficzna miała swoje, tutaj, wiesz, zalety, nie?
A Meksyk potrafił najczęściej zaskoczyć?
Znaczy, no, tam był po prostu generalnie dobry vibe, nie? Czyli jakby już na dzień dobry relaks. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to ten relaks jakby przeszkadzał, nie? No bo pamiętam, jak po raz pierwszy pojechałem do Meksyku, to grałem w Bar Americas, czyli w zasadzie w tej chwili instytucji w Meksyku, czyli Ramon González, to on w tej chwili tam w zasadzie w tym rejonie Meksyku, czyli Guadalajary, no już tam mega, mega temat eventowy robi, typu, nie wiem, imprezę z Villa Lobosem na 50 tysięcy osób na ulicach Meksyku, także no zresztą no, Bar Americas to jakby w Meksyku jest uznawana jako instytucja w zasadzie, nie? No to na przykład ja pamiętam, jak ja przyleciałem, to na niego czekałem na lotnisku po 4 godziny, nie? I przyjechał po 4 godzinach, jakby nigdy nic się nie stało, że cześć, spoko. Nie? I to jakby to jak potem rozmawiałem jakby z innymi, to że to po prostu tak jest. Nie? I właśnie taki jest Meksyk, ale w sensie ludzi, czy otwartości, czy w ogóle no zainteresowania tam elektroniką, czy też jakby takiej stronie estetycznej. Tam czuć ten artyzm, nie? I tam plakaty, czy ulotki, to wszystko jest śliczne po prostu, nie? Tam no nie mają coś takiego. Zresztą generalnie architektura w Meksyku, wiesz, chaty są, no czuć taki ten flow, nie? I to jest spójne jakby z tym.
Kiedy zacząłeś obserwować, że coś się w Polsce zmienia, przyspiesza może, jeżeli chodzi o zmiany, bo dzisiaj wielu artystów mówi o tym, że no, dogoniliśmy ten poziom albo jesteśmy go bardzo, bardzo blisko. DJ jest podobnym stażem jak ty. Często zwracają uwagę, że wejście do Unii Europejskiej zmieniło troszeczkę zasady, ponieważ ci artyści z zagranicy mogli być częściej w Polsce, więc nasi lokalsi mogli ich podpatrywać, jak to wygląda, a z kolei my mogliśmy jeździć na przykład na zachód i oglądać, jak wygląda organizacja choćby imprez w klubach, jak wygląda to wszystko z strony technicznej i nie tylko.
Znaczy, tak ogólnie to mi się wydaje, że my mimo wszystko jesteśmy marginesem, nie? Jakby sceny, że to u nas jest jakby dość małe, nie? Że to nawet nie wiem, czy takie kraje jakby trochę na południe, bardziej Rumunia, no Rumunia na pewno jest większa, nie? Jeśli chodzi o taką scenę, ale nawet swego czasu, wiesz, Czesi wydaje mi się też byli jakby mocniejsi, nie? U nas to mimo wszystko jest dość małe, nie? Ja to nie chcę jakby tutaj zaniżać tutaj tego poziomu, natomiast ogólnie, wiesz, no, jak policzymy sobie, ilu u nas jest producentów, którzy jakby czynnie działają jakby na scenie, a ilu na przykład jest, wiesz, w Niemczech, no to są, wiesz, no, są kolosalne różnice, nie? Także, no wiesz, no, wystarczy sprawdzić, ilu jest jakby, wiesz, ludzi, których zna cały świat w Niemczech, a ilu jest w Polsce, nie? No to mi wszystko skala jest dość znacząca, natomiast podstawowa różnica pojawiła się wtedy, kiedy w Polsce, czy ogólnie jakby na świecie, jakby technologia umożliwiła szerszemu gronu jakby na produkcję muzyki, bo w latach 90., żeby wiesz, produkować muzykę, to no, wiesz, trzeba było po prostu mega ciężko i długo pracować, bo wiesz, no nie wiem, każdy efekt, czy no nie wiem, no chciałeś robić perkusję, potrzebowałeś automat perkusyjny, jak potrzebowałeś sampler, wiesz, no wszystko jakby, każdy element produkcji wymagał jakby hardware'u, nie? I który był drogi, był trudno dostępny, no. Tu była jakby pierwsza przeszkoda do pokonania, nie? I no w latach 90., gdzie my byliśmy jakby po tej transformacji systemowej, no to wiesz, no nikt nie miał na to kasy, nie? No to wiesz, to dość jakby chałupniczymi metodami się robiło tą muzykę i przy niewielkim użytkowaniu, wiesz, maszyn, no bo nikogo nie było stać na to, żeby mieć jakieś wielkie studia, nie? Także to była główna bariera i to się jakby zmieniło, bo po prostu, wiesz, pojawiła się technologia, software, który jest, był, wiesz, tańszy, dostępny, wiesz, na początku wiadomo, piraty i tak dalej, także to spowodowało, że dużo więcej ludzi miało szansę w ogóle, wiesz, poskubać, nie? Tej produkcji. Więc tutaj była podstawowa zmiana.
Czy już w tym czasie miałeś ugruntowaną pozycję, kontakty rozbudowane za granicą, porównywało się ciebie do, no, do czołówki, a miałeś taki moment, że czułeś się gwiazdą sceny w Polsce?
Znaczy, wiesz co, nigdy nie miałem jakiejś takiej analizy, nie? Czy wiesz, jaki jest mój status, tak dalej. Natomiast jakby to było trochę odczuwalne jakby po jakby takich zapytaniach, w sensie, wiesz, klubowych, nie? Że jakby no to w zasadzie, wiesz, w tym takim peak time'ie moim, gdzie jakby głównie byłem związany z Mobili Records, no to w zasadzie ja grałem na minimum 2-3 razy w tygodniu, nie? I jakby po całym świecie i tutaj jakby w Polsce też jakby te takie, wiesz, zapytania były non-stop, nie? Także jakby analizując pod tym kątem, no to że tak powiem, było zapotrzebowanie na moją osobę.
To jeszcze do tych zagranicznych wojaży, najlepiej wspominana impreza, tak pod kątem z jednej strony zajawki, ale też no, prestiżu na przykład.
Znaczy, no wiesz co, myślę, że zajawkowo, no to im dalej, tym było, wiesz, większa zajawka, bo inna kultura, inni ludzie, nie? No nie wiem, RPA było mega, grałem Sylwestra na 4000 osób, też w Cape Town grałem, no mega ludzie i też wszyscy tacy, wiesz, no mega właśnie rave. W Meksyku zawsze było mega. No wiesz, byłem też w dziwnych miejscach, na przykład, wiesz, grałem w Wenezueli, nie? Gdzie generalnie nawet wtedy już Wenezuela była uznawana za jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie i pamiętam, jak ja tam, wiesz, tydzień się bujałem z lokalsami, no to oni, wiesz, wszędzie musieli mnie wozić i, wiesz, no, w sumie najlepiej było nie opuszczać samochodu, nie? Bo tam jest, no teraz to już w ogóle jest mega, ale nawet 10 lat temu było dość przerażająco, no ale, wiesz, dla mnie to było mega ciekawe, tam, wiesz, grać i poznawać tą kulturę. No na mega są, ja Toronto w Kanadzie, to absolutnie, wiesz, mega ludzie. W Stanach też było dość ciekawie, natomiast tam jednak było odczuwalne, że ta scena jest mała, nie? Że to w ogóle nie ma co porównywać, nie? No nie wiem, wiesz, Fabryk w Londynie, no to wiadomo, to zagranie na, wiesz, Room One, no to jest takie, wiesz, no wtedy czujesz, jak wszystko powinno wyglądać, nie? Że to jest po prostu, wiesz, absolutnie level profesjonalny jakby w każdym aspekcie, nie? I nagłośnienia, i organizacji, i w ogóle, wiesz, samego eventu, nie? Także no trochę tego było, nie? Wiesz, każdy sonar co roku w Barcelonie, żeśmy, wiesz, mieli jakby wynajęte mieszkanie, wszyscy mobili, jakby, wiesz, mieszkaliśmy razem. No i Ibiza, mimo tego, że ja nie byłem nigdy fanem Ibizy, no ale wiesz, no jak grałem w Privilege, no to też, wiesz, 4000 osób w środę na przykład, nie? No to wszystko, wiesz, to robiło wrażenie, nie? Więc no to było fajne, nie? No, Japonia to zawsze było inaczej, nie? Więc no generalnie, wiesz, im dalsza podróż, tym zajawka była, myślę, wiesz, większa, nie?
A miałeś takie z drugiej strony, patrząc, zjazd, że na przykład wyjazd zagraniczny, właśnie spodziewasz się po tym, co już zobaczyłeś, no dużych rzeczy, a przyjeżdżasz i jest klapa, taki, wiesz, trochę fyre festiwal.
Wiesz co, powiem ci, że nie, dlatego
to ja
że...
cię postaram się przypomnieć, no, jedną, no, jeden, no, wyjazd,
no,
na Cypr.
A, no tak, ale to było troszeczkę tutaj jakby, że tak powiem, trochę z polskiej strony organizacyjnej, że tak powiem. Że to, wiesz co, bo to było tak, że trochę inny temat to były bookingi zagraniczne, które wychodziły jakby z ramienia Mobili czy agencji tej zagranicznej, a trochę inaczej jak w Polsce coś się tutaj, bo to nie był jedyny przypadek, gdzie ktoś z Polski próbował robić coś za granicą. Okay. Nie? I to rzeczywiście wtedy były problemy. Nie? I to nie tylko na Cyprze, ale pamiętam, że nie przypomnę gdzie, ale była powtórka, nie? Że to jednak chęci to nie zawsze jest wystarczające, co musi być do zrobienia eventu. Nie?
Ale jakbyś tak w trzech zdaniach naszym odbiorcom opowiedział o tym właśnie wyjeździe, bo ja poznałem tę historię, przygotowując się do wywiadu, ale jakbyś się mógł cofnąć pamięcią do tego wyjazdu.
Tak, znaczy z tego, co ja pamiętam, generalnie tam się nic nie odbyło, nie? Natomiast z tego, jakby gdzie się problemy już zaczęły, to pamiętam, że ja dostałem adres hotelu w ogóle i pamiętam, że jak przyleciałem na Cypr, to wziąłem taksówkę i ten adres hotelu był zupełnie na drugiej stronie wyspy, nie? Ja tam pojechałem taksówką, po czym tam nikt nie wiedział w tym hotelu, że w ogóle my mamy taką rezerwację. Ja do nich dzwonię i oni mówią, nie, wiesz co, jednak zmieniliśmy ten hotel, on jest zupełnie w innym miejscu i było po drugiej stronie wyspy, nie? Więc ta taksówka, pamiętam, w jedną i w drugą stronę, chyba jak dojechałem już do tego hotelu, chyba tam było na liczniku z 300 euro, nie? I wiesz, ja nawet, wiesz, no nie byłem przygotowany, że potrzebuję, wiesz, ze sobą 300 na, wiesz, na taksówkę i to już był pierwszy problem, że wiesz, nagle trzeba było szukać, wiesz, odpowiedzialnej osoby, organizatora, żeby najpierw w ogóle zapłacić za taksówkę, nie? A to był dopiero początek problemu, bo potem się okazało, że impreza chyba już no nie odbędzie się. Nie wiem z jakiej powodu, czy organizator, wiesz, nie zapłacił za wynajem klubu.
Tak, miało być kilka klubów, miał być jakoś taki festiwal kilkudniowy.
To chyba finalnie... w ogóle to był Kazantip chyba.
Tak. Albo przynajmniej odpowiedź na
tak,
na
ten próba tego. No. Także...
On się skończył chyba na kilku występach w Beach Barze. Byli tam Kacendoksi na pewno.
Tak, Rodriguez Junior. Tak. No tak, to mniej więcej.
Z chłopakami z Kacendoks często się przecinaliście za granicą?
I jest to bardzo często i nie tylko za granicą, ale też w pociągu w Polsce. Nie? Bo żeśmy, generalnie to było tak, że to był taki okres, że bardzo często w ogóle byliśmy bukowani razem tutaj w kraju. Nie? Że to bardzo nam się często przecinały te drogi. I no.
Chciałbym zapytać o rzeczy, o które w sumie Łukasz już poniekąd zapoczątkował. Ponieważ już z lat 90. przeszliśmy do lat 2000, w sumie do drugiej połowy tych lat 10. No i ta scena mocno zaczęła się zmieniać właśnie przez tą dostępność i nie tylko urządzeń, ale też raczkujący powoli internet. I przypomnę twoje słowa, które wydaje mi się, że bardzo mocno oddają to, co w ogóle się dzieje ze sceną klubową, nie tylko wtedy, ale też dzisiaj. W wywiadzie z 2011 roku powiedziałeś tak. W świecie muzyki, brutalnie mówiąc, jest ciągła walka o utrzymanie się na rynku. Nie można więc pozwolić sobie na chwilę przerwy w produkcji i wydawaniu płyt, bo ludzie po prostu o tobie zapominają. Istnieje oczywista baza stałych słuchaczy, którzy naprawdę interesuje się tą muzyką, jednak realia są takie, że większość osób trafiających na imprezy to klubowicze sezonowi. Mniej więcej co 3 lata jest rotacja wśród publiczności, starzy więc znikają, a na ich miejsce pojawiają się nowi. Najgorsze w tym jest to, że ci nowi niespecjalnie zdają sobie sprawę z tego, co wcześniej działo się w muzyce. Tak więc gdybyś nie wydawał nowych produkcji przez powiedzmy 3 lata, to byłbyś dla nich prawdopodobnie wcześniej nieznaną twarzą.
Tak, i to wydaje mi się, że to nadal tak to funkcjonuje, że jakby 90% osób, które przychodzi, wiecie, do klubów, na festiwale, no to jakby oni mają taki swój trochę ograniczony, jakby swoją ograniczoną żywotność, nie? Że to jest jakby, to przypada na ich okres, wiecie, młodości, gdzie po prostu się baluje, nie? A potem, wiesz, kończą studia i idą do roboty i nie, wiesz, albo mają dzieci, żony i, wiesz, i mężów i po prostu zwyczajnie, wiesz, albo nie ma na to czasu, albo sił, albo są inne obowiązki, także to trochę wynika z takiej, wiecie, no po prostu z życia, nie? Natomiast oczywiście jest te pozostałe 10% osób, które się po prostu tym interesują, nie? Natomiast to jest za mało, żeby te 10% osób wypełniło, wiecie, festiwal czy klub, nie? Więc to wydaje mi się, jest to nadal aktualne i tak to działa, nie?
A z perspektywy producenta, ponieważ ci ludzie się zmieniają, następuje rotacja nie tylko jeżeli chodzi o ludzi, ale też jeżeli chodzi o gatunki. I ty jako osoba z tak wielkim doświadczeniem w przeciągu swojej kariery stylistykę brzmienia zmieniałeś bardzo często. I z jednej strony, okej, moda, zapotrzebowanie, można o tym dyskutować, jak bardzo to mogło wpłynąć na twoje brzmienie, ale czy rzeczywiście osoba, która 20 lat temu zaczęła grać jedną rzecz, jest w stanie do teraz utrzymać się, robiąc wciąż to samo, ale na przykład pompując to promocje i tak dalej, i tak dalej.
Tak, myślę, że tak. I są ku temu przykłady, bo chociażby, wiesz, no nie wiem, Jeff Mills, wydaje mi się, że on cały czas, wiesz, trzyma się tego, co robił 30 lat temu, nie? I jest trochę takich osób. Wiadomo, że trochę to się zawsze jakby zmienia, nie? Natomiast u mnie jakby, wiesz, zmiany stylistyczne jakby wynikały z czegoś innego, że po prostu mi się pewne rzeczy nudziły, nie? Że, wiesz, siedząc cały dzień w studiu, przynajmniej ja byłem taką osobą, że, wiesz, chciałem próbować innych rzeczy i po prostu, wiesz, trochę uderzanie w nieco inne jakby odłamy, to nie było, wiesz, że nagle przychodzę kompletnie w coś innego z tej sceny, natomiast wiadomo, to troszeczkę się różniło. Po prostu dla mnie, wiesz, to mi dawało, utrzymywało mi energię do tworzenia, nie? Bo jakby powielanie tego jednego, jakby, wiesz, modelu i jakby wiadomo, ten kawałek do kawałka jest inny, natomiast summa summarum poruszamy się w tym samym, nie? I to by mnie po prostu tak trochę, wiesz, przybiło, nie? I natomiast są ludzie, którzy, wiesz, potrafią chodzić do jednej pracy przez 30 lat i się czują z tym fantastycznie i podejrzewam, że tak samo jest z producentami, że są producenci, którzy, wiesz, świetnie się odnajdują w jednej stylistyce i robią to przez bardzo wiele lat, nie? I to oczywiście taka konsekwencja może często owocować na plus.
Pojawił się taki moment w twoim procesie produkcji, że sobie pomyśleć, nie, już zrobiłem jakby wszystkie rzeczy, które mnie najbardziej jarały. Nowe rzeczy to już nie jest mój styl, nie jest moje flow.
Tak, to bardzo często się pojawiało.
Ale to trwało długo, czy to były jakieś takie przełomowe momenty?
To znaczy, im byłem młodszy, tym krócej to trwało, nie? A im starszy się robiłem, tym jakby, to takie, wiesz, poszukiwanie czegoś, co by mnie zainteresowało, wymagało dłuższego czasu, nie? Natomiast myślę, że tam do gdzieś spokojnie do 30 na pewno nie było z tym problemu. Potem to jakby to już tak, wiesz, coraz trudniej było się jakby, wiesz, wplasować, nie? W to, czego jakby tutaj rynek by oczekiwał, nie? A z kolei w tej chwili, wiesz, wydaje mi się, że pójście, wiesz, swoim kierunkiem jest jeszcze trudniejsze, nie? No bo tak jak wspomniałem, wiesz, tej muzyki po prostu jest bardzo dużo, nie? Więc trudno jest, że tak powiem, pojawić się nagle z czymś nowym, nie? To są jakieś unikatowe przypadki, że ktoś nowy, wiecie, wypływa i nagle wow, nie?
No właśnie, bo z tym też wiąże się twój ostatni projekt, który też wypłynął z początku pod szyldem, który zupełnie nie był kojarzony z twoją osobą i z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest pewna celowość, żeby nie kojarzono Marcina Czubali z tą konkretną nazwą, Jibel Ayachi, jeżeli się...
Tak, Jibel Ayachi.
Okej.
Okay. Albo Jibel, to wiesz, pewnie myślę, że w różnych rejonach pewnie by nam inaczej to...
Tak, tak. I w momencie, w którym dowiedziałem się, że ty to ty, to byłem zaskoczony właśnie tym, że jest to brzmienie, które zupełnie nie jest podyktowane trendami, że właśnie to, że zdecydowałeś się na inny alias, pozostając wierny jak gdyby własnym inspiracjom, które nie pasują troszeczkę może do tej sceny współczesnej, było właśnie taką samo sobie przyznaną autonomią, że nie muszę przecież się wpisać w te trendy, mogę zrobić to po swojemu, ale mogę to zrobić na przykład na swoich zasadach, zmieniając załóżmy pseudonim.
Znaczy, szczerze powiem, że nawet nie do końca wiem, jakie są trendy, nie? Wydaje mi się, że generalnie chyba coraz trudniej będzie postawić na jakiś, wiesz, jeden konkretny trend, że to on króluje, nie? Wydaje mi się, że jednak w tej chwili jest tego nieco więcej, nie? Natomiast jakby, abstrahując do tego, nie wiem, bo ja aż tak nie śledzę, jakby, wiesz, co jest, że jakby modne, nie? To ciężko by mi się dogodzić. Natomiast po prostu to, co zrobiłem, no to jakby wynikało z tego, co mnie interesuje, nie? Także, wiesz, to nie było wokół tego jakiegoś planu, że dobra, to jest to, bo to za rok strzeli, nie? To po prostu jakby, wiesz, było hobbystyczna zajawka i nie podyktowana ani, wiesz, jakimś planem, że nie wiem, powrotu do grania, czy jakiejś, wiesz, większej historii, nie? Po prostu typowo zajawka, nie?
Zastanawia mnie też jedna rzecz, jeżeli chodzi o ciebie jako wydawcę. Mówi się, że stworzyłeś pierwszy polski technolabel i wydaje mi się, że jest w tym dużo, dużo prawdy. I wówczas, w tamtym okresie mówiłeś często, że jednak skupiasz się przede wszystkim na wydawaniu fizycznych nośników, że wydawanie muzyki w formacie cyfrowym ma jednak właśnie to do siebie, że może gdzieś to wszystko zniknąć, przepaść w tym gąszczu. Dzisiaj mamy rok 2021. Tej muzyki, jak zwróciliśmy uwagę, jest naprawdę nad podaż. W jaki sposób ty dzisiaj, jako załóżmy wydawca, próbowałbyś zweryfikować artystę, który chce do ciebie przyjść? Nie patrząc na wszystkie rzeczy, skupiłbyś się wyłącznie na muzyce, czy jednak by interesowało cię to, w jakim stopniu on angażuje się w inne aspekty swojej działalności?
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że absolutnie nie wolno tutaj, wiesz, artysty oceniać przez pryzmat, czy on wydaje na nośniku fizycznym, czy nie fizycznym. Nie? Jakby tutaj, wiesz, wiadomo, że summa summarum to muzyka decyduje, czy wiesz, jaki to jest produkt. W cudzysłowie oczywiście, nie? Natomiast oczywiście fizyczność muzyki wydaje mi się, że dodaje jej tego smaczku, nie? Że to rzeczywiście, wiesz, fajnie sobie wrócić do płyt sprzed 20-30 lat. Gdybym, wiesz, ktoś mnie poprosił, żebym powrócił do MP3 sprzed 30 lat, no to miałbym problem, gdzie ją znaleźć, nie? Bo, wiesz, dysk twardy sprzed 30 lat nawet nie wiem, gdzie jest, czy w ogóle jest, nie? Więc tak to... Tu jest główny problem, a ta płytka z tą okładką, wiesz, gdzieś tam na półeczce pozostaje, nie? I wydaje mi się, że to, wiesz, wiele osób potrzebuje tego fizycznego, szczególnie w tych czasach, gdzie, wiesz, tego produktu wirtualnego jest tak dużo, nie?
No właśnie, to samo można odnieść do grania muzyki na żywo, że jednak w graniu z fizycznych nośników albo w ogóle po prostu na sprzęcie jest w tym coś romantycznego, oldschoolowego, czy jednak powinniśmy postawić znak równości i pozwolić się bronić, załóżmy na to, selekcji, a niekoniecznie hardware'owi, z którego korzysta DJ lub DJ?
Znaczy, wiesz, pomimo tego, że ja jakby od wiesz, lat 90. jakby zawsze wydawałem na winylach i nawet ostatni projekt też w zasadzie głównie na winylu wychodzi, to mimo wszystko ja nie jestem, nie należę do tej grupy, wiesz, freaków winylowych, nie? Którzy, wiesz, absolutnie nie wyobrażają sobie grania w klubach bez płyt winylowych, nie? Ja jestem zupełnie na odwrotnej linii i stawiam jednak na praktyczność, nie? I moim zdaniem dużo praktyczniej gra się z CD playerów, czy generalnie jakby z nośnika cyfrowego, bo po prostu jest to przewidywalne, nie? A bardzo dużo klubów, wiesz, ani nie ma przygotowanej infrastruktury pod granie z winyli. Często są problemy, wiesz, jakieś sprzężenia, no, wiesz, ktoś się poszturknie, wiesz, igła pójdzie, no to, wiesz, no, jednak fajnie mieć komfort tego grania, nie? Bo myślę, że summa summarum osobom na dance floorze, wiesz, oni nie analizują do końca, wiesz, tego, czy ty grasz z tej czarnej płyty, czy z CD playera, czy z pendrive'a, czy z laptopa, tylko jakby chodzi im o ten flow, o fajną zabawę, nie? Więc mimo wszystko wydaje mi się, że bardziej praktyczny jest ten cyfrowy nośnik. Nie?
Kilkukrotnie w swojej karierze byłeś wydawcą, a między innymi też bardzo znaczący dla pewnie sceny house'owej label Your Mama's Friend. A czy ta żyłka trochę organizatora, przynajmniej komuś kariery w jakimś stopniu, miała związek też z rozpoczęciem nowej ścieżki niemuzycznej dla ciebie, czyli jakby pracy w stricte branży gastronomicznej?
Czy to jakby było powiązane, tak? Jakoś,
że po prostu cechy, to były które takie, były ci jasne, potrzebne jasne, do zakładania wytwórni też...
Więc to powiem tak, że jakby to, że ja otworzyłem restaurację w 2013 roku, czyli w zasadzie w 2012 jakby pomysł na to powstał, jakby ponownie nie była podyktowana w ogóle jakimś, wiesz, nie wiem, biznesplanem, czy jakby takim poczuciem, że dobra, wiesz, odnajduję się jako wydawca organizacyjny, to na pewno, wiesz, z tą restauracją to pójdzie, wiesz, też świetnie, nie? To jakby było znów takie, że wiesz, ja wtedy bardzo dużo podróżowałem i to był taki czas jakby transformacji trochę gastronomicznej, w szczególności w Poznaniu. To się jakby w Warszawie powolutku zaczynało dziać, ale w Poznaniu absolutnie nie. I wiesz, ja trochę tak mówię, że kurczę, fajnie byłoby mieć w Poznaniu miejsce takie, do których, wiesz, fajnie się chodzi gdzieś na zachodzie, nie? I to było, wiesz, tylko w sumie to spowodowało, że na taki krok się tutaj, wiesz, tutaj poczyniłem i pamiętam, że wiesz, po pierwsze, jak my żeśmy znaleźli lokal, wiesz, na Jeżycach, to wszyscy mówią, star, tylko nie na Jeżycach, nie, że tam, kurde, zabijają w bramach, nie, a restauracja, wiesz, jeszcze taka, no to już w ogóle, nie, więc generalnie głosy były, wiesz, na nie i że w ogóle gastronomia, stary, to jest, wiesz, to jest masakra, nie, i mimo to, jakby, wiesz, żeśmy zrobili tam i restauracja hulała od pierwszego dnia, nie, także no wiadomo, że jakieś tam zdolności organizacyjne są potrzebne, no bo tu już, wiesz, tu już się kończy, że tak powiem, clubbing, nie? I że jest zawsze sympatycznie, tylko jakby, wiesz, już jest życie, nie? I natomiast jakby, no to z tego wynikało, nie? Że jakby ponownie, wiesz, była zajawka i ponownie była potrzeba czegoś takiego, nie?
Spędzając tyle czasu w klubach i mając też doświadczenie z posiadania ojca zaangażowanego w scenę klubową, sam nie podjąłbyś się ryzyka prowadzenia klubu, gdybyśmy, załóżmy, przychodzi do ciebie dwóch, trzech znajomych i składa ci propozycję, słuchaj, chcielibyśmy zostać inwestorami, robisz klub na własnych zasadach, wchodzisz czy nie wchodzisz?
Myślę, że pierwszą propozycję bycia wspólnikiem klubu miałem z Meksyku. Tam autentycznie w Meridzie, tam taki na, po stronie jakby karaibskiej, do mnie mówił, stary, mam pomysł, chcę zrobić klub i chcę wziąć na wspólników tam chłopaków z Get Physical i może byś też był współinwestorem. I już wtedy mówiłem, że raczej nie, nie? I raczej klub to mnie, wiesz co, ja generalnie, przynajmniej teraz, nie jestem fanem nocnego życia. Ja powiem szczerze, ja uwielbiam pójść o 22 spać i wstać o 5, 6 rano, nie? Więc jakby ja mam taki trochę, więc ten taki flow klubowy, to wiesz, no, mógłbym go nadzorować jedynie w godzinach, wiesz, poranno-południowych niż wieczornych. Więc pewnie nie, to jednak jest dla mnie zbyt, wiesz, jednak klub jest fajny, jak się pójdzie, wiesz, raz, drugi, ale jak musisz w tym klubie siedzieć non-stop, to jest duże wyzwanie, nie? Wydaje mi się, nawet, wiesz, często trudniejsze niż gastronomia.
Jeżeli funkcjonujesz od 5, 6 do powiedzmy 22, to co najchętniej lubisz robić dzisiaj? Jeżeli to nie jest powiązane stricte z muzyką, to jak najchętniej spędzasz wolny czas?
Znaczy, wiesz co, no, generalnie coraz bardziej, wiesz, lubię spokój, nie? Czyli, wiesz, najchętniej to jakby nie miasto, wiesz, jakieś pieski, wiesz, spacerki, wiesz, trochę na uboczu, gdzieś pojechanie, jakby, no to generalnie, wiesz, w ten deseń, nie? Także jakby ta intensywność życia, jakby, wiesz, takiego miejskiego coraz mniej jakby jest mi potrzebna, nie? To wydaje mi się, to jest generalnie chyba naturalne i dużo osób w pewnym wieku, wiesz, jakby idzie na tą drugą stronę, nie? I tak to się dzieje. Natomiast to też nie jest tak, że, wiesz, że nie mam ochoty, wiesz, wrzucić biegu, wiesz, szybszego i do takiego klubu sobie pójść, czy, wiesz, czy do jakiegoś dużego, wielkiego miasta pojechać sobie parę dni, wiesz, tam po spędzić. Natomiast żeby, wiesz, wieść życie w wielkim mieście i wiesz, mieć bardzo szybki, wiesz, pęd do wszystkiego, to już nie dla mnie na pewno, nie?
Czyli jeszcze jakby się pojawiła opcja zagrania na dużym festiwalu i pozostania na 2, może 3 dni nawet, to dałbyś się namówić?
Znaczy, to muszę powiedzieć, że ja nigdy nie byłem fanem festiwali, nie? I to nawet, wiesz, te 10, 15 czy 20 lat temu, ja zawsze po prostu uwielbiałem małe kluby, nie? I to obojętnie gdzie, ale dla mnie taki klub na 200, 250 osób, no to był perfekcyjny, że masz ten, wiesz, mega kontakt z publicznością, najlepiej. Ja nigdy nienawidziłem scen w ogóle, nie? Czyli dla mnie, wiesz, podwyższenie artysty bez możliwości bycia na tym samym poziomie, wiesz, z ludźmi, no to zawsze był dyskomfort, nie? Ja po prostu uwielbiałem, a szczególnie w ogóle lubiłem takie, wiesz, niektóre kluby miały, że w ogóle DJ-ka jest jakoś, wiesz, po środku, albo że w ogóle, wiesz, ci ludzie cię otaczają i to był dla mnie największy, wiesz, i najlepszy vibe, nie? A takie festiwalowe tematy, gdzie po prostu, wiesz, tych ludzi jest masa i, wiesz, musisz gdzieś jeszcze, wiesz, jeździć samochodem pomiędzy scenami, bo też takie, wiesz, sytuacje były, gdzie to jest takie wielkie, no to nigdy nie było do końca to, wiesz, w moim tutaj nie potrzebowałem tego, nie? Także, natomiast oczywiście, wiesz, Audio River zawsze był specjalnym tutaj eventem, nie? Ale to ze względów, wydaje mi się, przede wszystkim towarzyskich, nie? Że to był taki event, wiesz, jak takie, nie wiem, kurde, targi budowlane, nie? Że po prostu, wiesz, wszyscy z budowlanki się spotykają, tak było na Audio River, że po prostu, wiesz, wszyscy, wiesz, z tego kraju się zjeżdżają i po prostu było mega sympatycznie i z tego co pamiętam, wiesz, głównie festiwal się odbywał na backstage'u, nie? A nie na scenie czy gdzieś na terenie festiwalu, nie? W tym aspekcie ten festiwal rzeczywiście był fajny.
Wspomniałeś o tej DJ-ce na środku, o tej pojemności 250 osób. Czy z tych wszystkich klubów, w których miałeś okazję zagrać, masz w pamięci taki, który mógłbyś chcieć odtworzyć w pewnym sensie jako taki swój wymarzony klub tutaj na miejscu?
Znaczy, wiesz co, ja w ogóle lubiłem takie kluby, nie kluby najlepiej, nie? Czy pamiętam w ogóle, no, jak wspomniałem, Bar America z Meksyku, to no, oni wtedy byli klubem w zasadzie na 200 osób, nie? I mimo tego oni co czwartek zapraszali jakieś, wiesz, duże nazwiska z całego świata i to jakoś im się tam budżetowało i wtedy w ogóle DJ-ka była za barem. Nie? To w ogóle, wiesz, dość śmieszne, ale po prostu to, jaki to powodowało, wiesz, klimat i vibe, no, to było niesamowite, wiesz, no, ludzie tańczący, wiesz, na barze, no, po prostu, wiesz, impreza w centrum, nie? I to było fantastyczne. Oni potem oczywiście się zaczęli rozbudowywać i w tej chwili tam Barry Mikkels jest wielki, natomiast jakby ten taki pierwowzór właśnie, że to jest takie, wiecie, trochę, no może nie do końca pubowe granie, no, ale jednak to jest takiego coś niesamowitego. Pamiętam w Poznaniu w 97 roku było takie legendarne miejsce Pozdali w Bramie na Wrocławskiej. To tam były głównie house'owe imprezy i to też było właśnie takie. Nie? I no myślę, że jak zapytacie 40-latków dzisiejszych w Poznaniu, to powiedzą, że właśnie to Pozdali z Poznania wspominają pewnie najlepiej. Nie? I to po prostu robiło klimat. A wydaje mi się, że klimat jest jakby, wiesz, tym głównym czynnikiem, co powoduje, że impreza jest fajna. Nie?
Marcinie, mamy dla Ciebie małą grę, zabawę. Wzorem wielu innych programów postanowiliśmy skorzystać z formatu pytań, na które możesz odpowiedzieć tak, nie lub pomidor. Pytań jest 10, z kolei pomidora możesz użyć tylko raz. Jesteś gotowy?
Jestem gotowy.
To zaczynamy. Pierwsze pytanie, pierwsza teza tak naprawdę. Premiery wydawnictw Mobili nie są największymi sukcesami w mojej karierze.
Nie.
Wielu znakomitych w przeszłości DJ-ów i DJ-ek przepadło tylko dlatego, że nie potrafili odnaleźć się w realiach mediów społecznościowych.
Nie.
Streamingi setów w czasach pandemii to karykatura sztuki DJingu. Reakcja tłumu i umiejętność odpowiadania na nią przez DJ-a to podstawa tego fachu.
Tak.
Selekcja była, jest i zawsze będzie ważniejsza od umiejętności technicznych.
Tak.
Gdyby jakiś klub lub festiwal zaproponował set Marcin Czubala back to back Jacek Sienkiewicz, zgodziłbym się bez namysłu.
Tak.
Polska scena klubowa nigdy nie dorówna tej z Niemiec czy Wielkiej Brytanii, bo zbyt wiele osób traktuje ją jako biznes, a nie jako kulturę.
Tak.
10-15 lat temu DJ-e i DJ-ki byli znacznie bardziej różni od siebie. Dziś zbyt wiele osób próbuje naśladować tych, którzy odnoszą największe sukcesy, przez co mamy masę ludzi grających tak samo i to samo.
Tak.
Gdybym choćby w połowie skupił się tak mocno na promocji swojej twórczości, co na jej produkcji, odniósłbym znacznie większy sukces.
Nie.
Są osoby, kluby i festiwale w Polsce, których zaproszenia do zagrania nigdy nie przyjmę, niezależnie od pieniędzy.
Tak.
Gdyby któryś poznański klub złożył mi propozycję zostania rezydentem, zgodziłbym się.
Nie.
Okej, okay, dobrze.
Pomidor żadnego nie pomidora. No.
Słuchaj, no możemy zrobić dogrywkę w takim razie. Mamy też taką ewentualność. Z kolei tutaj przechodzimy do takiego formatu, gdzie raczej preferowaliśmy odpowiedzi zgadzam się lub nie zgadzam się, ale możemy zrobić wyjątek i tutaj możesz też skorzystać z pomidora. Dobrze, no to numer pierwszy. DJ i DJ-ki grający z winyli powinni dostawać większe honorarium.
Nie.
Polityka zabraniająca używania telefonów na parkiecie powinna obowiązywać we wszystkich klubach.
Tak.
Selekcja na bramce klubu to przeżytek zamierzchłych czasów i forma nierównego traktowania ludzi.
Tak.
W Polsce letnie imprezy powinny zaczynać się znacznie wcześniej, nawet koło południa.
Tak.
Festiwale odbywające się przed pandemią osiągały już nieco za duże rozmiary.
Nie.
Okej, okay, dobrze, czyli mocny zawodnik.
Trzeba postawić na więcej kontrowersji w kolejnych odcinkach.
Okej, okay, dobrze, teraz mamy grę, którą nazwaliśmy roboczo ping-pong. Polega ona na tym, że podajemy tobie jakieś nazwisko, nazwę miejsca lub no, czegokolwiek innego. Dziękuję ci bardzo, Marcinie. A ty odpowiadasz trzema słowami, które najbardziej kojarzą ci się z tym miejscem, osobą lub po prostu zjawiskiem. Czyli dla przykładu powiem Carl Cox, Ibiza, Showman,
dobra,
Król.
Dobra.
Dobrze, no to zaczynamy.
Meksyk.
Tacos, pogoda, klimat.
Piekarnia.
Klub? Tak. Lata 90. Reakcja na robienie imprez techno w latach 90. jak im zaproponowaliście, była mega szokiem dla nich. To był klub chaosowy, nie zapomnę do dzisiaj, że sorry, że tak dłużej powiem, ale to jest też bo zabawna historia, że chcieliśmy u nich robić imprezę chyba Currently Processing w piekarni, co w ogóle było masakrycznym pomysłem. A to był chyba taki klub numer jeden wtedy w Polsce i poprosili nas, żebyśmy im wysłali mixtape'y i cała ekipa z Poznania im wysłała mixtape'y i powiedzieli, że ta muzyka jest ambitna, ale niestety nie przejdzie w piekarni. Więc to dzisiaj mi się piekarnia będzie z tym kojarzyła. Natomiast też grałem potem w fajną imprezę chyba. Nie wiem, czy nie z Kazendoksami, nie pamiętam, ale też mi się kojarzy z dobrą imprezą piekarnią.
Sven Vat.
Legenda, biznesmen i showman.
Brzeg Wschodni.
Fajny klimat, wakacje. Przyjemność generalnie, z tym mi się kojarzy.
DJ-e mówiący do mikrofonu.
Jest dziwne. No, teraz znów sobie pozwolę na dłuższą odpowiedź. Generalnie we Włoszech w zasadzie w 95% DJ mówiący do mikrofonu albo jakby osoba współprowadząca imprezę, bo tak tam jest, to jest standard we Włoszech. I praktycznie zawsze grałem i mi o to uprzedzali, żebym się nie zdziwił, jak ktoś będzie na mikrofonie i tam jest po prostu to klasyczna, tam jest to mega dziwne i mi się zawsze kojarzyło z remizą. Nie?
Taką, włoska kultura tak, sound systemowa.
Tak jest. Tak, ale we Włoszech to jest po prostu nawet w tych takich, wiecie, mega klubach to
czyli
to
nawet DJ ma hypemana.
Tak. I oni, on tam, ja nie mówię po włosku, ale tam ciao i tam, wiesz, do wszystkich. I oni jakby to, wiesz, oni publiczność tam to wiesz, oni chyba to potrzebują, nie? Więc to jakoś tam to funkcjonuje. Także, ale generalnie, no, jeśli chodzi o skojarzenie, no to wiocha trochę. Nie?
Biznes techno.
No to jest jakieś nowe sformułowanie, ja wiem, o co jakby tutaj chodzi. No, to jest prawda, wydaje mi się, że jest to nie fajne, natomiast no, to są prawa rynku trochę, nie? Że no, wiesz, każdy ma prawo zrobić produkt, ale nie każdy musi go sprzedać. Skoro oni robią produkt i on się sprzedaje, no to czy to jest złe? Chyba nie. No. Pytanie, czy wiesz, do kupujących, no bo ktoś to, rozumiem, słucha, chodzi na te imprezy, nie? Także.
Requesty.
No, frustrujące. W zwyczaju. I no, generalnie część ludzi, jakby, no to są jakieś takie nawyki chyba ze szkolnych dyskotek, nie? Że wiesz, tam niech puści nam to się, wiesz, to się poprzytulamy, nie? Więc to, natomiast jakby problemem jest to, że jakby, wiesz, ocena jakby funkcji DJ-a jest różna, nie? I jeżeli on jest postrzegany przez pryzmat jakby wiesz, maszynki do puszczania muzyki, no to czemu, wiesz, do tego automatu do muzyki, wiesz, nie wrzucić monety i nie poprosić, żeby zagrała to, co sobie życzę. Natomiast jakby w scenie, wiesz, tej elektronicznej, undergroundowej, jednak artysta jest takim, tej, wiesz, przekaźnikiem tej muzyki, a nie do końca jest jakby taką szafą krejącą, nie? I jakby, wiesz, on ma jakąś wizję, którą przedstawia w klubie i to jakby tutaj jest, wiesz, główny ten dysonans, nie? Że, wiesz, on ma swoją wizję, którą chce przedstawić, a ktoś przychodzi i myśli, że on wrzuci, wiesz, monetę i zagra mu, wiesz, piosenkę z YouTube'a, nie? Także to.
Ostatnie hasło, aftery.
Wykańczające, tylko dla młodych, ale niezbędne.
Dziękuję bardzo.
To wszystko z naszej strony. Bardzo ci dziękujemy za udział.
Naszym gościem był Marcin Czubala. Jest nam bardzo, bardzo miło, że to twoja również postać otwiera tak naprawdę naszą serię. Miejmy nadzieję, że kolejne odcinki będą trzymały ten poziom i ten poziom także gości. Łukasz Kowalka.
Hubert Grupa.
To był Munocast dla Muno.pl. Subskrybujcie kanał Idę w Tango na YouTube oraz wyczekujcie kolejnych odcinków we wtorki o godzinie 20:00.